Eksplozje czarnych dziur. Im mniejsza jest masa czarnej dziury, tym wyższa jest jej temperatura. Zatem w miarę jak czarna dziura traci masę, rośnie jej temperatura i natężenie promieniowania, a utrata masy następuje coraz szybciej. Nie wiadomo dokładnie, co się dzieje, kiedy masa czarnej dziury staje się skrajnie mała. Najbardziej prawdopodobna jest hipoteza, że dokonuje żywota w ogromnej eksplozji promieniowania, równoważnej detonacji milionów bomb wodorowych. Czarna dziura o masie kilka razy większej od masy Słońca miałaby temperaturę zaledwie 1/10 milionowej części stopnia powyżej zera absolutnego. To znacznie mniej niż wynosi temperatura promieniowania mikrofalowego wypełniającego przestrzeń kosmiczną. Około 2,7 stopnia powyżej zera absolutnego. Zatem taka czarna dziura oddawałaby mniej ciepła niż sama by przyjmowała, choć i to byłaby bardzo niewielka ilość. Jeżeli przeznaczeniem wszechświata jest rozszerzanie się w nieskończoność, temperatura promieniowania mikrofalowego w końcu spadnie poniżej temperatury promieniowania czarnej dziury, która będzie wtedy absorbowała mniej ciepła niż sama oddaje i zacznie tracić masę. Jednak nawet w takim przypadku jej temperatura będzie tak niska, że minie 10 do 66 potęgi lat, zanim czarna dziura całkowicie wyparuje. To znacznie mniej niż wynosi całkowity wiek Wszechświata, równy około 10 do 10 potęgi lat. Z drugiej strony, jak wspomniałem w poprzednim wykładzie, we Wszechświecie mogą istnieć pierwotne czarne dziury o bardzo małych masach, powstałe w wyniku grawitacyjnego zapadania się nieregularności na bardzo wczesnym etapie formowania się Wszechświata. Takie czarne dziury miałyby znacznie wyższą temperaturę i emitowałyby promieniowanie o znacznie większym natężeniu. Czas życia pierwotnej czarnej dziury o masie około 1 miliard ton byłby mniej więcej taki sam jak wiek Wszechświata. Pierwotna czarna dziura o jeszcze mniejszej masie początkowej zdążyłaby do dnia dzisiejszego całkowicie wyparować. Jednak te o nieco wyższej masie nadal emitowałyby promienie X i gamma. Są one podobne do promieni światła, ale mają mniejszą długość fali. Takie dziury nie zasługują na nazwę czarnych, ponieważ w rzeczywistości są rozpalone do białości i emitują energię o mocy 10 tysięcy MW. Gdybyśmy potrafili ujarzmić tę energię, jedna mała czarna dziura mogłaby zastąpić 10 dużych elektrowni. Byłoby to jednak bardzo trudne. Czarna dziura miałaby bowiem masę dużej góry, ściśniętej do objętości jądra atomu. Gdyby znalazła się na powierzchni Ziemi, nic nie powstrzymałoby jej przed zapadnięciem się w głąb naszej planety, aż do samego jądra. Przez jakiś czas oscylowałaby we wnętrzu Ziemi, aż w końcu zatrzymałaby się w środku. Jedynym miejscem, w którym można by było ją umieścić, byłaby orbita okołoziemska. A jedynym sposobem na umieszczenie jej tam byłoby holowanie za ogromną, przyciągającą ją masą materii. Podobnie jak prowadzi się osła, trzymając marchewkę przed jego nosem. Takie rozwiązanie nie wydaje się jednak zbyt praktyczne, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Poszukiwanie pierwotnych czarnych dziur. Skoro nie możemy wykorzystać energii pierwotnych czarnych dziur, to czy możemy przynajmniej je zaobserwować? Moglibyśmy szukać promieni gamma, które pierwotne czarne dziury emitują przez większą część swojego życia. Choć natężenie promieniowania większości z nich byłoby bardzo małe, ponieważ są one bardzo oddalone, całkowita ilość promieniowania powinna być możliwa do wykrycia. Rzeczywiście, nasze instrumenty wykrywają takie promieniowanie. Prawdopodobnie jednak pochodzi ono z innych źródeł. Można powiedzieć, że promieniowanie gamma nie stanowi żadnego dowodu na istnienie pierwotnych czarnych dziur. Pozwala jednak stwierdzić, że ich liczba nie może być większa niż 300 małych dziur na jeden sześcienny rok świetlny Wszechświata. Ta granica oznacza, że pierwotne czarne dziury mogą stanowić najwyżej 1 milionową część całej kosmicznej materii. Skoro pierwotne czarne dziury są tak rzadkie, wydaje się nieprawdopodobne, by któraś z nich była wystarczająco blisko nas, byśmy mogli ją zaobserwować. Jednak ponieważ siła grawitacji powinna przyciągać je do wszelkiej materii, powinny one być częściej spotykane w galaktykach. Gdyby w obrębie galaktyk było ich milion razy więcej niż wynosi średnia, najbliższa czarna dziura musiałaby się znajdować w odległości około miliarda kilometrów od nas, czyli mniej więcej tak daleko jak Pluton. Najbardziej odległa planeta Układu Słonecznego. Z tej odległości nadal byłoby bardzo trudno wykryć stałe promieniowanie czarnej dziury, nawet gdyby miało moc 10 tysięcy megawatów. Aby zaobserwować pierwotną czarną dziurę, trzeba by wykryć kilka odrębnych kwantów promieni gamma, nadchodzących z tego samego kierunku w rozsądnym wycinku czasu, takim jak tydzień. W przeciwnym razie wykryte promieniowanie mogłoby być częścią promieniowania tła. Jednak zgodnie z zasadą Plancka, każdy kwant promieniowania gamma ma bardzo dużą energię, ponieważ promienie te mają bardzo wysoką częstotliwość. W związku z tym 10 tysięcy megawatów mogłoby zostać wypromieniowane w niewielu kwantach energii, a wykrycie tych kwantów wymagałoby zastosowania większych detektorów promieni gamma niż dotąd zbudowano. Co więcej, detektory te musiałyby znajdować się w przestrzeni kosmicznej, ponieważ promienie gamma nie przenikają ziemskiej atmosfery. Oczywiście, gdyby czarna dziura znajdująca się w takiej odległości jak Pluton miała dokonać żywota w wielkiej eksplozji, byłoby łatwo wykryć ostatni impuls promieniowania. Jednak jeśli emitowała promieniowanie przez 10 czy 20 miliardów lat, prawdopodobieństwo tego, że eksploduje w ciągu najbliższych kilku lat, jest raczej niewielkie. Równie dobrze może wybuchnąć za kilka milionów lat. Aby więc mieć jakiekolwiek szanse na zaobserwowanie eksplozji przed wyczerpaniem się funduszy na badania, trzeba by znaleźć sposób wykrywania wszystkich wybuchów w promieniu około jednego roku świetlnego. Wciąż istniałby problem braku odpowiedniego detektora promieni gamma, umożliwiającego zarejestrowanie kilku kwantów energii z eksplozji. W tym przypadku nie trzeba by było jednak sprawdzać, czy wszystkie nadeszły z tego samego kierunku. Wystarczyłoby stwierdzić, że wszystkie nadeszły w bardzo krótkim czasie, by uzyskać pewność, że pochodziły z tego samego wybuchu. Jedynym detektorem zdolnym do wykrywania pierwotnych czarnych dziur jest cała ziemska atmosfera. W każdym razie nie jesteśmy w stanie zbudować większego. Kiedy wysokoenergetyczny kwant promieniowania gamma uderza w atomy znajdujące się w atmosferze, powstają pary elektronów i pozytronów. Te z kolei zderzają się z innymi atomami, tworząc jeszcze więcej par elektronów i pozytronów. Zaczyna się tak zwany deszcz elektronów, którego rezultatem jest promieniowanie Cherenkowa. Można zatem wykrywać wybuchy promieniowania gamma, obserwując rozbłyski światła na nocnym niebie. Oczywiście istnieje cały szereg innych zjawisk, takich jak błyskawice, które również wywołują rozbłyski światła na niebie. Niemniej jednak można odróżnić wybuchy promieniowania gamma od innych rozbłysków, obserwując je równocześnie z co najmniej dwóch odległych miejsc. Badanie takie przeprowadzili dwaj naukowcy z Dublina, Neil Porter i Trevor Weeks, wykorzystując teleskopy w Arizonie. Wykryli wiele rozbłysków, ale żadnego z nich nie mogli jednoznacznie określić jako wybuchu promieniowania gamma z pierwotnej czarnej dziury. Nawet jeśli poszukiwanie pierwotnych czarnych dziur nie przyniesie żadnych efektów, co jest bardzo prawdopodobne, będzie źródłem ważnych informacji o wczesnych etapach kształtowania się wszechświata. Jeżeli młody wszechświat był chaotyczny lub nieregularny, albo jeśli ciśnienie materii było niskie, można by oczekiwać, że powstało więcej pierwotnych dziur niż wynikałoby z obserwacji tła promieniowania gamma. Brak pierwotnych czarnych dziur w możliwych do zaobserwowania ilościach można wytłumaczyć tylko tym, że formujący się wszechświat był bardzo gładki i jednorodny, a ciśnienie w nim panujące – ogromne. Ogólna teoria względności, a mechanika kwantowa. Promieniowanie czarnych dziur było pierwszym przykładem przewidywania, opartego na dwóch wielkich teoriach XX wieku: ogólnej teorii względności i mechanice kwantowej. Początkowo budziło wielki opór, ponieważ obalało przyjęty powszechnie pogląd. Jak czarna dziura może emitować cokolwiek? Pytano. Kiedy po raz pierwszy ogłosiłem wyniki moich obliczeń podczas konferencji w Rutherford Laboratory w pobliżu Oxfordu, przyjęto je z niedowierzaniem. Pod koniec mojego wystąpienia przewodniczący sesji John G. Taylor z londyńskiego King's College orzekł, że są pozbawione sensu. Później napisał nawet stosowny artykuł na ten temat. Niemniej jednak większość ludzi, w tym sam John Taylor, musiała w końcu dojść do wniosku, że jeśli nasze wyobrażenia na temat ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej są poprawne, czarne dziury muszą promieniować jak gorące ciała. W związku z tym, nawet jeśli jeszcze nie znaleźliśmy pierwotnej czarnej dziury, panuje powszechna zgoda co do tego, że kiedy je znajdziemy, okaże się, iż emitują duże ilości promieni X i gamma. Jeżeli do tego dojdzie, dostanę Nagrodę Nobla. Istnienie promieniowania czarnych dziur wydaje się implikować, że grawitacyjne zapadanie się obiektów nie jest tak ostatecznym i nieodwracalnym zjawiskiem, jak kiedyś sądzono. Kiedy astronauta wpadnie do czarnej dziury, jej masa wzrośnie. W końcu jednak energetyczny ekwiwalent tej dodatkowej masy powróci do wszechświata w formie promieniowania. W pewnym sensie astronauta zostanie odzyskany. Byłby to jednak bardzo kiepski rodzaj nieśmiertelności, ponieważ osobiste pojęcie czasu astronauty przestałoby istnieć w momencie, w którym zostałby zmiażdżony we wnętrzu czarnej dziury. Nawet cząstki, które zostałyby wyemitowane przez czarną dziurę, różniłyby się od tych, z których składał się astronauta. Tym, co zostałoby z astronauty, byłaby tylko jego masa lub energia. Przybliżenia, których użyłem w celu obliczenia emisji z czarnych dziur, powinny się sprawdzać w przypadku czarnych dziur o masie większej od ułamka grama. Niemniej jednak przestają być odpowiednie tuż przed końcem cyklu życia czarnej dziury, Kiedy jej masa staje się niezwykle mała. Najbardziej prawdopodobne jest to, że czarna dziura w takiej sytuacji po prostu znika, przynajmniej z naszego regionu wszechświata. Razem z nią powinien zniknąć astronauta i znajdująca się w jej wnętrzu osobliwość. To pierwszy sygnał, że mechanika kwantowa może usuwać osobliwości przewidziane w klasycznej teorii względności. Tymczasem metody, które wykorzystywaliśmy w 1974 roku do badania kwantowych efektów grawitacji, nie pozwalały odpowiedzieć na pytanie, czy osobliwości pojawiają się także w kwantowej teorii grawitacji. W 1975 roku zacząłem więc pracować nad lepszą metodą kwantowania grawitacji, opartą na koncepcji sum po możliwych historiach sformułowanej przez Feynmana. Wynikające z tego wnioski dotyczące początku i przeznaczenia wszechświata zostaną omówione w dwóch następnych wykładach. Powinniśmy zrozumieć, że mechanika kwantowa dopuszcza możliwość początku wszechświata, który nie byłby osobliwością. To by oznaczało, że prawa fizyki nie musiały przestać obowiązywać w momencie narodzin kosmosu. Stan wszechświata i materii, która go wypełnia, z której i my jesteśmy zbudowani, jest dokładnie określony prawami fizyki, aż do granic wyznaczonych zasadą nieoznaczoności. To tyle, jeśli chodzi o wolną wolę.